Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Służebnej roli mediów poświęcił Benedykt XVI swe przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Powiemy o tym w części informacyjnej. Przy okazji dorocznej kolekty na pomoc chrześcijanom w Ziemi Świętej gościem w studiu będzie prałat Krzysztof Nitkiewicz z Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Nadamy także kolejną audycję księdza Adama Wolanina o świętym Franciszku Ksawerem. 17 marca wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy papieską refleksją o piątym przykazaniu dekalogu.
Nie zabijaj. Do tego cmentarzyska ofiar ludzkiego okrucieństwa w naszym stuleciu dołącza się inny jeszcze wielki cmentarz. Cmentarz nienarodzonych. Cmentarz bezbronnych, których twarzy nie poznała nawet własna matka, godząc się lub ulegając presji, aby zabrano im żyć, zanim jeszcze się narodził. A przecież już miały to żyć. Już były poczęte, rozwijały się pod sercem swych matek, nie przeczuwając śmiertelnego zagrożenia. A kiedy już to zagrożenie stało się faktem, te bezbronne istoty ludzkie usiłowały się bronić. Aparat filmowy utrwalił tę rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Kiedyś oglądałem taki film i do dziś dnia nie mogę się od niego uwolnić. Nie mogę uwolnić się od jego pamięci. Trudno wyobrazić sobie dramat straszliwszy w swej moralnej, ludzkiej wymowie. Korzeń dramatu, jakże bywa on rozległy i zróżnicowany, jednakże pozostaje i tutaj ta ludzka instancja, te grupy, czasem grupy nacisku, te ciała ustawodawcze, które legalizują pozbawienie życia człowieka nienarodzonego. Czy jest taka ludzka instancja? Czy jest taki parlament, który ma prawo zalegalizować zabójstwo niewinnej, bezbronnej ludzkiej istoty? Kto ma prawo powiedzieć, wolno zabijać, czy nawet trzeba zabijać, tam, gdzie trzeba najbardziej chronić, pomagać życiu? Zauważmy jeszcze, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj, ale raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które po ludzku biorąc uważają, że pojawiło się nie w porę. Musimy zwiększyć równocześnie naszą społeczną troskę. Nie tylko o dziecko poczęte, ale również o jego rodziców, zwłaszcza o jego matkę. Jeśli pojawienie się dziecka stawia ich wobec kłopotów i trudności ponad ich siły, przynajmniej tak myślą, troska ta winna znaleźć wyraz zarówno w spontanicznych ludzkich postawach, działaniach, jak też w tworzeniu instytucjonalnych form pomocy dla tych rodziców poczętego dziecka, których sytuacja jest szczególnie trudna. Niech również parafie i klasztory włączają się w ten ruch solidarności społecznej z dzieckiem poczętym i jego rodzicami.
Przechodzimy do aktualności.
Apostolstwo mediów wiąże się zarówno z bezpośrednią ewangelizacją, jak i z rozpowszechnianiem wszystkiego, co dobre i prawdziwe. Przypomniał o tym Benedykt XVI, spotykając się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Papież zwrócił uwagę, że już w soborowym dekrecie Inter Mirifica Kościół uznał ogromny wpływ mediów na kształtowanie ludzkich umysłów i sposobu myślenia. Dziś po 40 latach tym bardziej zdajemy sobie sprawę z pilnej potrzeby wykorzystania tego potężnego wpływu dla dobra całej ludzkości. Ojciec Święty wskazał na szczególną wagę popierania życia małżeńskiego i rodzinnego, które jest podstawą każdej kultury i społeczeństwa.
We współpracy z rodzicami środki społecznego przekazu i agencje widowiskowe mogą służyć pomocą w trudnym, choć dającym ogromną satysfakcję powołaniu do wychowywania dzieci. Będą to czynić, ukazując budujące wzorce ludzkiego życia i miłości. Jakże to dla nas wszystkich przygnębiające i destruktywne, gdy dzieje się coś przeciwnego. Czyż serc nie rozdziera ból, kiedy naszej młodzieży narzuca się zubożone albo fałszywe wyrazy miłości, wystawiające na pośmiewisko daną przez Boga godność osoby ludzkiej i podważające dobro rodziny? Zachęcam Was do podjęcia nowych wysiłków, by nieść pomoc pracownikom świata mediów w szerzeniu dobra i prawdy, zwłaszcza gdy chodzi o sens życia ludzkiego i społecznego. Pomagajcie im też piętnować fałsz, a zwłaszcza szkodliwe tendencje, niszczące tkankę społeczeństwa godnego osoby ludzkiej.
Wielki Post jest okresem pamięci również o Ziemi Świętej. W studiu ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Księże prałacie, tradycyjna zbiórka również na potrzeby Kościołów w Ziemi Świętej jest właśnie teraz organizowana.
Ta zbiórka sięga swoją historią jeszcze średniowiecza i jest formą pomocy dla chrześcijan żyjących w ziemi Pana Jezusa. Przede wszystkim myślimy tutaj o katolikach należących do różnych kościołów. Największy w Ziemi Świętej jest kościół melchicki, później są łacinnicy, maronici, chaldejczycy, Ormianie, syrokatolicy, ale ze zbiórki finansowane są także dzieła ekumeniczne, promowane razem z kościołem prawosławnym. Tutaj trzeba powiedzieć, że chrześcijanie żyjący w tamtym regionie są bardzo biedni. Wspólnoty są niewielkie, a jednocześnie sytuacja polityczna jest powodem ich ubóstwa. Z punktu widzenia ekonomicznego zależni są całkowicie od pomocy chrześcijan z całego świata.
Czy ubiegłoroczna zbiórka w jakiś wymierny sposób przyczyniła się do pomocy na tamtych terenach?
Trzeba powiedzieć, że ilość pieniędzy pozyskiwanych ze zbiórki z roku na rok rośnie. Także dotyczy to zbiórki przeprowadzonej w Polsce. Są one przeznaczane zarówno na utrzymanie miejsc świętych, kościołów, kaplic, gdzie wydarzyły się różnego rodzaju epizody biblijne, ale także dotyczą współczesnego życia chrześcijan. Myślę tutaj o szkołach, o szpitalach, o różnych centrach kulturalnych. Chodzi o to, żeby umożliwić chrześcijanom normalne życie w Ziemi Świętej. Stolica Apostolska chce także zatrzymać ich masową emigrację, żeby Ziemia Święta nie stała się tylko jednym wielkim muzeum. Sprawą pierwszej wagi jest na przykład finansowanie szkół katolickich. W tych szkołach większość studentów stanowią muzułmanie, ale właśnie trzeba pamiętać o tym, że ci, którzy studiowali tam, są o wiele bardziej tolerancyjni i otwarci na różność.
Czyli pomoc wymierna może w jakiś sposób zmieniać również mentalność. Księże Pracie, są różne formy tej pomocy. Jedną z nich jest również pielgrzymowanie do Ziemi Świętej, które konkretnie wspiera tamtejszych chrześcijan.
Oczywiście, to jest bardzo ważna forma pomocy dla chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej. Zazwyczaj w mass mediach docierają do nas informacje o różnego rodzaju zamachach, niebezpieczeństwach i dlatego ludzie po prostu boją się pielgrzymować do Ziemi Chrystusa. Tymczasem myślę, że sytuacja nie jest wcale taka zła i właśnie poprzez pielgrzymowanie, pomijając różnego rodzaju korzyści duchowe, które odnoszą ludzie pielgrzymujący do Ziemi Świętej, ale właśnie poprzez to pielgrzymowanie możemy bardzo konkretnie pomóc żyjącym tam chrześcijanom, którzy przecież utrzymują się na przykład z wyrobu pamiątek, z prowadzenia różnego rodzaju pensjonatów, hoteli, z przewodnictwa. Bez pielgrzymów ich sytuacja tylko się pogarsza. Dlatego również z mojej strony apeluję, żeby nie bać się organizować pielgrzymek do Ziemi Świętej, a jednocześnie, ponieważ mówimy tutaj o zbiórce na Ziemię Świętą, żeby w Wielki Piątek hojnie wesprzeć naszych współbraci żyjących w Ziemi Chrystusa.
O to właśnie apelował kardynał Inias Musa Daoud, prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, a naszym gościem w studiu był ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz tej kongregacji. Dziękuję serdecznie za wizytę.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Dzisiejszą audycją rozpoczynamy ostatni i najdłuższy etap życia Franciszka, który obejmuje jego wyjazd z Europy, jego misyjne zmagania w czasie podróży do Indii, w Indiach i Japonii, a wreszcie plan wyjazdu do Chin i śmierć na wyspie San Chan. 7 kwietnia 1541 roku, dokładnie w dniu, w którym Franciszek Ksawery obchodził swoje 35. urodziny, odpłynął z Lizbony admiralski okręt o nazwie Santiago, na pokładzie którego znajdował się nasz misjonarz. W sierpniu tego samego roku w swoim rejsie na wschód statek przybił do wybrzeża Mozambiku i zatrzymał się na małej koralowej wyspie. Właśnie stamtąd pół roku później, a dokładnie 1 stycznia 1542 roku, Franciszek Ksawery napisał pierwszy list ze swojej misyjnej podróży, adresując go do swoich współbraci zakonnych w Rzymie. Pisząc ten list, nie wiedział jeszcze, że założony przez Ignacego Loyolę zakon jezuitów, do którego on sam należał, został już oficjalnie zatwierdzony przez papieża Pawła III w bulli Regimini Militantis Ecclesiae 27 września 1540 roku. Ta radosna wiadomość dotarła do niego dopiero po jego przyjeździe do Indii. We wspomnianym liście z wybrzeży Mozambiku Franciszek wspomina, że w czasie podróży przez 2 miesiące chorował na morską chorobę, że w czasie tej samej podróży co niedzielę głosił na statku kazania, opiekował się chorymi, którzy znajdowali się na statku, spowiadał, a umierającym niósł duchową pociechę i udzielał wiatyku. Na podstawie zeznania, jakie 4 lata po śmierci Franciszka Ksawerego złożył w czasie jego procesu kanonizacyjnego w Goa okrętowy lekarz Sarajwa, wiadomo, że misjonarz ten padł ofiarą poważnej choroby z powodu wyczerpania posługą przy chorych i że był już bliski śmierci. W lutym 1542 roku Franciszek Xawery wyruszył w dalszą podróż misyjną, ale już nie na statku Santiago, którym przybył do Mozambiku, lecz na innym, mniejszym okręcie o nazwie Kulam. W czasie tej podróży, podczas krótkiego postoju w Malindi u wybrzeży Kenii, Franciszek miał okazję spotkać się po raz pierwszy z muzułmanami, albo jak wówczas zwykło się o nich mówić, z mahometanami. Wydaje się, że nie czuł do nich szczególnej sympatii. Po wypłynięciu z Malindi okręt zatrzymał się potem na wyspie Sokotrze, żeby się zaopatrzyć w pitną wodę przed nieco dłuższym etapem po Oceanie Indyjskim. Wyspa Sokotra znajduje się w Zatoce Adeńskiej w północno-wschodniej części wybrzeża Somalii. O mieszkańcach tej wyspy Franciszek Xawery napisał w jednym z listów, że uważali się oni za chrześcijan i że byli z tego powodu bardzo dumni. Sam Franciszek zauważył jednak, że nie umieli ani czytać, ani pisać i że żyli w zupełnej ignorancji odnośnie praw chrześcijańskiej wiary, nie rozumiejąc nawet powtarzanych przez siebie modlitw, których się nauczyli na pamięć w nieznanym dla nich języku. Franciszek przypuszczał, że był to język chaldejski. Wspomniał też, że mieszkańcy owej wyspy otaczali szczególną czcią świętego Tomasza Apostoła i byli przekonani, że pochodzą od chrześcijan nawróconych przez tegoż apostoła. Rzecz bardzo ciekawa, o której wspomina jeszcze misjonarz, to fakt, że ci ludzie uważający się za chrześcijan nie znali w ogóle chrztu i że on sam ochrzcił bardzo wielu z nich. Odnośnie języka, w którym mieszkańcy Sokotry odmawiali swoje modlitwy, Franciszek miał zupełną rację, że był to język chaldejski. Ten zaś fakt pozwala przypuszczać, że wspomniani chrześcijanie byli spadkobiercami nie świętego Tomasza Apostoła, lecz raczej misjonarzy nestoriańskich, którzy po soborze w Efezie, czyli po roku 431, zaczęli tam prowadzić swoją działalność ewangelizacyjną. W 1507 roku wyspa Sokotra została zajęta przez Portugalię, ale wkrótce pozostawiona na łasce losu, kiedy Portugalia opanowała miasto Goa i część zachodniego wybrzeża Półwyspu Indyjskiego. W 1886 roku Sokotra stała się częścią protektoratu brytyjskiego, a od 1967 należy do Ludowej Republiki Jemenu. Dziś mieszkańcy tej wyspy są w przeważającej części muzułmanami. W czasach starożytnych wyspa ta słynęła z kadziła i mirry. Dziś natomiast, podobnie jak w czasach Franciszka Xawerego, mieszkańcy trudnią się przede wszystkim rybołówstwem i poławianiem pereł. Wyspa jest także znana z daktyli i aloesu. Ponieważ mieszkańcy Sokotry bardzo nalegali, żeby Franciszek pozostał wśród nich, więc on sam zdecydował się poprosić o to gubernatora tejże wyspy de Souza. Ten jednak nie zgodził się, żeby nasz misjonarz tam pozostał, pod pretekstem, że gdzie indziej są większe potrzeby i że będzie on mógł jeszcze więcej dobra dokonać, a ponadto, twierdził de Souza, pozostając na tej wyspie, mógłby łatwo paść ofiarą tureckich piratów. Tak więc Franciszek Xawery wyruszył w dalszą podróż na okręcie Kulam, tym samym, na którym wypłynął z wybrzeży Mozambiku. W następnej audycji towarzyszyć będziemy naszemu misjonarzowi w jego dalszej podróży misyjnej już na południowo-zachodnim i południowym wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.